Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie. Studio Lwów tradycyjnie w środę nadawane w Radiu Wnet w dwóch stolicach, ale dzisiaj można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie debiut, ponieważ po raz pierwszy o godzinie 19:18 już, właściwie 19:15 w ramówce i 10:15 czasu lokalnego, czyli tutaj we Lwowie jest taka godzina, zresztą w Wilnie jutro o tej samej porze będzie studio Wilno, jest godzina ta sama co we Lwowie. Pierwsza wiadomość, którą chciałem Państwu powiedzieć, jest tak nieprawdopodobna, że dzisiaj rano, gdy wstałem, przetarłem ze zdumieniem oczy i pomyślałem, że ja ciągle śnię. Od tygodnia tu we Lwowie nie widzieliśmy słońca. Cały czas była paskudna pogoda, padał deszcz, cały czas chmury przykrywały niebo, przykrywały słońce i tworzyły takie ciśnienie, które wdzierało się do mózgu i powodowało to, że wszyscy byli ospali, zmęczeni i nie mieli radości z życia, a ta przecież w maju jest potrzebna. A maj to jest ciekawy miesiąc, zaraz będziemy mówili o wydarzeniach związanych z tym miesiącem. A więc we Lwowie dzisiaj świeci pogoda i jest to takie święto, że boję się, żeby za chwilę nie okazało się to nieprawdą. Dzisiaj będziemy mówić o paru aktualnych rzeczach, które wydarzyły się w ciągu ostatniego tygodnia, ale jeżeli Państwo pozwolą, chociaż dzisiejsza audycja, a mówi Wojciech Jankowski, Karina Wysoczańska realizuje tę audycję, chociaż dzisiejsza audycja jest, tak jak zawsze, w środę nadawana ze Lwowa, to przeniesiemy się do Warszawy. A dlaczego? Za chwilę Państwo usłyszą.
Wielce szanowni odznaczeni, wielce szanowni wszyscy dostojni goście, szanowni Państwo, drodzy rodacy, bardzo dziękuję. Proszę, żebyście Państwo przyjęli te odznaczenia, jak również te biało-czerwone flagi, jako wyraz wdzięczności ze strony Rzeczypospolitej Polskiej za waszą działalność, tak różną, prowadzoną w kraju, ale prowadzoną i poza granicami. Jest bez wątpienia symboliczne to, że ten 2 maja jest zarazem dniem flagi Rzeczypospolitej Polskiej i świętem Polonii.
Tak było 2 maja w Belwederze. Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej, spotkał się z przedstawicielami Polonii, Polaków z zagranicy, polskiej diaspory. Ważne wydarzenie przy tej okazji, a był to Dzień Flagi i Dzień Polonii i Polaków za granicą, zostały wręczone odznaczenia, ale również były wręczane flagi Rzeczypospolitej, flagi biało-czerwone. Dlaczego o tym mówimy? Proszę posłuchać.
Kurier Wileński jest jedyną codzienną polską gazetą wydawaną poza granicami Polski. To jednocześnie najstarsze polskie pismo. Odbiera redaktor naczelny, pan Robert. Kurier Galicyjski. Nasza polska grupa medialna na Ukrainie. Obejmuje niezależne pismo Polaków, portal internetowy, radio, telewizję, studio filmowe i jedyne na Ukrainie pismo dla dzieci wydawane w języku polskim Polak Mały. Flagę odbiera redaktor naczelny, pan Mirosław Rowicki.
To jest wydarzenie, które odbywa się co roku. W tym roku również Kurier Galicyjski otrzymał flagę Rzeczpospolitej Polskiej z rąk pana prezydenta, ale to jest wydarzenie, które się odbywa corocznie. Wybierane są, użyję brzydkiego słowa, podmioty, którym przyznaje się właśnie tą flagę za zasługi. W tym roku było to związane również z otrzymaniem przez niektóre osoby odznaczeń, wysokich odznaczeń państwowych. Tutaj wspomnę, że osoby z naszego bliskiego kręgu, do takich ludzi należała pani Maria Osidacz z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie. No i oczywiście jeszcze wiele innych osób. To jest bardzo ważne wydarzenie i jednocześnie świadczy o bardzo poważnym podejściu państwa polskiego. Powiem szczerze, że to są duże emocje. Dopiero jak już dobrą chwilę po całym tym wydarzeniu poczułem jakieś takie odprężenie, natomiast no, człowiek jest jednak spięty, bo to jest bardzo poważne takie.
Mirosław Rowicki, redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego, odebrał flagę Rzeczypospolitej, flagę biało-czerwoną, która już w tej chwili jest u nas tutaj w Lwowie w redakcji. Tego dnia wiele innych podmiotów również otrzymało flagę od prezydenta Andrzeja Dudy. Proszę posłuchać po sąsiedzku, właściwie nie po sąsiedzku, ale jeżeli przyjmiemy, że Korona i Litwa ze sobą sąsiadowały, a tak było przez wieki, to po sąsiedzku. Robert Mickiewicz, redaktor naczelny Kuriera Wileńskiego.
Kurier Wileński jest jedyną codzienną polską gazetą wydawaną poza granicami Polski, to jednocześnie najstarsze polskie pismo na Litwie. Flagę odbiera redaktor naczelny pan Robert Mickiewicz.
Gratuluję. Dzisiaj Kurier Wileński, podobnie jak Kurier Galicyjski, otrzymały flagę od prezydenta Rzeczypospolitej.
Tak, razem z redakcją dwa kuriery na największe pisma za wschodnią granicą Polski. Dzisiaj zostali odznaczone flagą narodową. Otrzymaliśmy z rąk pana prezydenta te flagi.
Myślę, że to jest moment pokrzepiający i bardzo miły dla polskiego dziennikarza za granicą.
Ja oceniam to jako ocenę tego, jak pracuje redakcja Kuriera Wileńskiego, czyli państwo polskie w osobie prezydenta, pierwszego obywatela, jak dzisiaj było powiedziane podczas tej uroczystości, ceniło, że nasze redakcje są potrzebne dla tych społeczeństw polskich na Litwie, na Ukrainie, więc no, cieszymy się z tej najwyższej oceny, najwyższej osoby w państwie polskim.
Robert Mickiewicz, redaktor naczelny Kuriera Wileńskiego. Dwa kuriery, jak powiedział pan redaktor, zostały uhonorowane flagą biało-czerwoną, ale tego dnia wręczano nagrody, wręczano flagi wielu osobom. Zanim przejdziemy do ciągu dalszego, wspomnimy jeszcze też o naszych sąsiadach. Zespół Borysławowiacy występował tam dla pary prezydenckiej, dla tych, którzy przyszli na tę uroczystość do Belwederu i dla Polaków z Ukrainy, z Litwy i z całego świata, bo byli tam również Polacy z najodleglejszych zakątków, nawet z Ameryki Południowej. Zatem tak, zespół Borysławowiacy grał dla Polaków z całego świata i dla pary prezydenckiej.
Wszak każda wie istota, że Paryż słynie z mód, Boleś się słynie z błota, Truskawiec znany z wód. Wenecja ma gondole, Warszawa słynie z ciast. Zgadnijcie, które wolę z tych najpiękniejszych miast. Borysław sławne miasto, serce karpackich gór. Borysław jest wesoły, nim co dzień koncert chór. Borysław miły grodzie, największy z naszych twierd. Co na te u nas nie zasz, łomieniem naszych serc. Ze Śląska węgiel płynie w najdalszej ziemi szmat. Borysław zaś w benzynie zatopić mógłby świat. W Holandii wyrób sera jedliśmy go nie raz, a w Borysławiu ropa, benzyna, włoski gaz. Borysław sławne miasto, serce karpackich gór. Borysław jest wesoły, w nim co dzień koncert chór. Borysław miły grodzie, największy z naszych twierd. Co na te u nas nie zasz, płomieniem naszych serc. Borysław miły grodzie, największy z naszych twierd. Co na te u nas nie zasz, zaś płomieniem naszych serc.
Ale oprócz tego dnia mówimy o 2 maja, o dniu flagi i dniu Polonii i Polaków za granicą. Oprócz flag biało-czerwonych również były przyznawane odznaczenia państwowe. Wśród wielu osób była już wymieniona przez redaktora Mirosława Rowickiego Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie, który teraz nazywany jest Iwano-Frankiwskiem. O wrażenia po odznaczeniu, przyjęciu odznaczenia zapytaliśmy panią dyrektor Marię Osidacz.
Szczerze się nie spodziewałam. Wiadomość o przyznaniu odznaczenia była dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale i też od razu zaszczytem, takim ogromnym wyróżnieniem. Tak to też poczułam, tak też odebrałam. I wtedy, w momencie, kiedy ja się dowiedziałam i dzisiaj też, jak pan prezydent odznaczenie wręczał, powiedziałam mu, że dedykuję to odznaczenie nie sobie, a całemu zespołowi, który wraz ze mną pracuje, tworzy instytucję, w której obecnie się znajduje, dlatego że to nie tylko praca moich rąk, a przede wszystkim praca tych rąk, którzy są i budują Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Powiedziałam panu prezydentowi, że odpracuję, na co on powiedział, żeby tak nie odbierać i że on dziękuje. Właśnie te dzisiejsze jego słowa, te podziękowania, takie naprawdę szczere podziękowania powodują, że w duszy ma się coś takiego, i takie poczucie tego, że nie jesteśmy sami w tym, co robimy, że Polska widzi naszą pracę, docenia ją i nam tylko się z tego cieszyć i pracować dalej. I to bardzo mocno buduje. Także bardzo mocno dziękuję za to odznaczenie i tyle. Odpracuję. Pan prezydent pamięta. Tak samo jak dzisiaj nawet pan Cytowski w swoim przemówieniu powiedział o powstaniu właśnie biura do spraw Polonii i Polaków za granicą. To było jednym z takich wyrazów tego, że pan prezydent pamięta. Rokroczne wizyty ministrów kancelarii prezydenta na Ukrainę, na Rumunię, na Mołdawię, wszędzie tam i do innych krajów, wszędzie tam, gdzie są Polacy i Polonia. Te spotkania z przedstawicielami państwa polskiego są dla tej Polonii, dla osób, które mieszkają za granicą, takim wielkim zaszczytem, że to właśnie najwyższa osoba w państwie, głowa państwa pamięta o nich, dba o nich.
Gdzie jeszcze ludzios tak dobry jak tu, tylko we Lwowie, gdzie śpiewy ptic mulu i płucą ze snu, tylko we Lwowie.
Studio Lwów.
Tak jak państwu mówiłem, 2 maja w Belwederze występował zespół Borysławowiacy. Zresztą mieli państwo okazję przed chwilą posłuchać ich piosenki o Borysławiu, mieście, które słynie z ropy naftowej. Kiedyś w każdym razie była to prawda. Rozmawialiśmy z panią Eleonorą Popowicz, która jest prezesem Miejscowego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Zgoda. Rozmawialiśmy o całym wydarzeniu i zamieniliśmy słów kilka z członkiniami zespołu Borysławowiacy. Proszę posłuchać. Gratuluję. Dzisiaj zespół z Borysławia występował przed prezydentem i Polakami z zagranicy.
Zgadza się. Jesteśmy wzruszeni i zaszczyceni tym zaproszeniem. Pierwszy raz jesteśmy w małej miejscowości w obwodzie lwowskim i jesteśmy naprawdę bardzo wzruszeni tym zaproszeniem do Belwederu w tak pięknym święto flagi Polski i Polonii i Polaków za granicę. Bardzo cieszymy się z tego, że możemy pokazać światu, Polsce, że jesteśmy, że krzewimy kultury polskie, krzewimy tradycji polskie, język polski, promujemy Polskę i chyba widzimy w tym swoje, jak to mówi się, no, swoje życie, swój, jak to mówi, wkład w ogólne sprawy polskości.
Czy była trema w zespole?
O, no oczywiście, że była, bo na takim poziomie to nie mamy dużego doświadczenia, żeby występować. Występujemy na festiwalach, na różnych takich okazjach, ale dzięki panu ministru Adamowi Kwiatkowskiemu, który był u nas z wizytą w lutym, bo był w obwodzie lwowskim w konsulacji i był u nas w organizacji, to śpiewaliśmy, zobaczyli nas, chyba się spodobali i powiem, że z objęciem tej funkcji prezydenta przez Andrzeja Dudy naprawdę Polska zwróciła więcej uwagi na tych Polaków, którzy żyją poza granicami, którzy krzewią kulturę polską nie w Polsce, tylko poza. I odczuwamy to naprawdę, bo i pomoc, i zaproszenie na takie imprezy w kraju, i to, że nasze dzieci mogą studiować w Polsce, i to, że jesteśmy, no tak, mile widziane, mnie tak wydaje się. To jest bardzo ważne i odczuwamy to, i dziękujemy za to, i cieszymy się z tego.
Polska krew w nas płynie, polskie serce bije. Polska mowa, nasza mowa, choć w innej krainie. Tam za morzem zorza świeci, świeci jasna gwiazda. Nie zapomną polskie dzieci, że to ojców gniazda. Polska krew w nas płynie, polskie serce bije. Polska mowa, nasza mowa, choć w innej krainie. Polska krew w nas płynie, polskie serce bije. Polska mowa.
Prezydent do nas poszedł, to był dla nas najwyższy chyba jakiś prezent, nie?
To prezydent jest taka osoba, że nie zawsze chce spotkać się z kimś innym, a on jest taki miły, taki dostępny i otwarty dla ludzi. Tak, jest sympatyczny i bardzo miło z nim się dogadać się z nim. On jest dostępny i Polakom bardzo pofortunilo, jak mówią po rosyjsku. Bardzo powiedzło, że mają takiego prezydenta. Bardzo dobrze. To jest dla ludzi.
On jest dla ludzi, mówiły członkinie zespołu Borysławowiacy. Jak widzą państwo, Polaków z Ukrainy prezydent Andrzej Duda kupił w 100% i wszyscy są zachwyceni. Wszyscy mają wrażenie, że teraz za tej prezydentury pamięta się o nich. Tak było 2 maja w Belwederze w czasie obchodów Dnia Flagi, a jednocześnie Dnia Polonii i Polaków za granicą. A my w Radiu Wnet, w Studio Lwów przenosimy się z Warszawy, chociaż będąc w Warszawie tak naprawdę cały czas mówiliśmy o Polakach ze wschodu, przenosimy się z Warszawy do Lwowa. Wczoraj miała miejsce tutaj bardzo miła uroczystość. 30 lat obchodzi poznański oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prezes tego towarzystwa, Stanisław Łukasiewicz, zaprosił lwowskich Polaków, z którymi współpracuje od wielu, wielu lat, na uroczystość, wręczył dyplomy, wręczył nagrody. Tutaj po raz kolejny muszę się pochwalić, bo również taką nagrodę otrzymał Kurier Galicyjski, także to jest jakiś cudowny okres. Widać, że Kurier Galicyjski, z którego redakcji nadajemy teraz Studio Lwów w Radiu Wnet, jest ceniony i przez prezydenta, i przez prezesa Łukasiewicza, i przez również inne osoby. A jak było na tym wydarzeniu i co prezes Stanisław Łukasiewicz mówił o historii tego towarzystwa w Poznaniu i o swoich losach rodzinnych związanych z Lwowem i z towarzystwem? Proszę posłuchać.
Przecież my jesteśmy z tego miasta. Przecież myśmy wszyscy przybyli tam do Poznania z Lwowa, z Brzeżan, z Tarnopola, ze Stanisławowa, z Kresów Wschodnich. I tam się wszyscy spotkaliśmy się, zrzeszyliśmy się w towarzystwie. No i przede wszystkim chcieliśmy złożyć hołd temu miastu, tym ludziom, którzy tutaj pozostali, no i tym wszystkim, którzy pozostali i są na naszych nekropoliach, obrońcom Lwowa i innym osobom, które leżą już na cmentarzu Wyczekowskim, Jadowskim i, prawda, innych nekropoliach, dekresach.
Dzisiejsza uroczystość odbywa się w szkole Marii Magdaleny. Czy dzisiaj przyznał się pan, że również tutaj się uczył? Czy jakieś wzruszenie w związku z tym?
Tak. No jedną ze szkół, które miałem, ostatnia szkoła, którą miałem w latach 50., to była właśnie szkoła 10. I tu w 56. roku z tej szkoły zostałem relegowany, wydalony ze względu na działalność w pewnym sensie polityczną, chociaż mając 14 lat, nie wiem, czy można mówić o polityce, ale właśnie ze względu na wydarzenie doświadczenia poznańskie. O tym za dużo wiedziałem i po prostu byłem tu w szkole jako osobą non grata i dlatego dostałem propozycję, aby szkołę zmienić. No i wtedy korzystałem z okazji, że zostałem zaproszenie na odwiedzenie krewnych w Warszawie. Opuściłem Lwów i już tutaj nie wróciłem.
A jak to dokładnie było? Skąd pan miał wiedzę o tym, co się działo w Poznaniu? Czy rozmawiał pan z ludźmi, tak to się przeciekło?
Nie, myśmy mieli bardzo charakterystyczny budynek, gdzie nie było mowy o jakimkolwiek podsłuchu. A zatem Radio Wolna Europa czy Radio Londyn tam były na bieżąco wysłuchiwane przez moją babcię i przez inne osoby, które przychodziły do niej i tam oni dyskutowali. I ja to wszystko odbierałem, mając lat tych kilkanaście, wysłuchiwałem mimo woli, musiałem to słyszeć, bo to w jednym pokoju się wszystko działo. No i przez to miałem taką wiedzę i mogłem to innym przekazywać i odpowiadać na ewentualne pytania.
To znaczy, że to gdzieś przeciekło do nieodpowiedniej osoby?
Znaczy, opowiadając osobom, wśród nich były osoby, które niestety ale doniosły do szkoły, że właśnie prowadzę taką agitację, to można nazwać, bo to nie była agitacja, ja to nic innego nie robiłem. To była po prostu no, taka wymiana zdań, wymiana wiadomości, co się dzieje w Polsce i tak dalej, ale ktoś niestety słuszny doniósł to do szkoły. Dokładnie widzieli, którego dnia i w którym miejscu takie dyskusje się odbywały.
Jak pan powiedział, dzisiaj był pan poniekąd zmuszony do tego, żeby opuścić Lwów, ale mentalnie lwowianinem pan jest aż po dzień dzisiejszy.
No tak jak mówiłem już wcześniej, że ten Lwów nasze w sercu, mimo że już 60 parę lat, w cudzysłowie mówiąc, mieszkam tymczasowo w Poznaniu, to jednak Lwów ten jest pierwszy na ten. Nawet mam kłopoty rodzinne pod tym względem, bo żona często mówi, ty się jedź do tego Lwowa, dlatego, bo rodowita poznanianka, prawda, dlatego, no a tutaj się coś buntuje, coś tutaj chce udowadniać, coś opuszcza dom i wyjeżdża, coś tu organizuje dla Lwowa, dla lwowiaków i tego, mówi, no więc dlatego stąd właśnie ten konflikt, prawda, powstaje i w rodzinie.
Ty sobie jedź do tego Lwowa. Myślę, że ci, którzy zajmują się wschodem i odwiedzają często Kresy, często słyszą również takie rzeczy od słów, od osób sobie bliskich. Stanisław Łukasiewicz, prezes Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Tak jak już mówiłem, w szkole numer 10 Marii Magdaleny była wczoraj uroczystość. Po tej uroczystości zagrał zespół, a właściwie kabaret Czwarta Rano, który słuchacze programu Studia Lwów i programu wschodniego również już słyszeli, na pewno znają, w środę kilkukrotnie i w sobotę również była prezentowana ta muzyka. Za chwilę posłuchamy zresztą kabaretu Czwarta Rano, ale jeszcze warto wspomnieć, że wśród odznaczonych osób były takie osoby jak dyrektor Teatru Polskiego Ludowego we Lwowie, Tadeusz Chrzanowski, Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, czy Emil Legowicz, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Było oczywiście pogodnie, serdecznie, wszyscy cieszyli się z tego jubileuszu, a pan Stanisław Łukasiewicz przez Polaków lwowskich jest bardzo wysoko ceniony, co wczoraj mówiący te słowa miał okazję zobaczyć. A teraz posłuchajmy kabaretu Czwarta Rano. Studio Lwów w Radiu Wnet w dwóch stolicach nadaje, tak jak nazwa sama wskazuje, ze Lwowa. To był kabaret Czwarta Rano. Bardzo sentymentalnie się zrobiło i historycznie w naszym Studio Lwów, ale dzisiejsza edycja taka właśnie jest. Między innymi dlatego, że kolejna rzecz, o której chciałem państwu powiedzieć, to, że Michał Piekarski, autor już drugiej książki o muzyce i muzykologii we Lwowie, miał promocję w niedzielę. Muzyka we Lwowie od Mozarta do Majerskiego, kompozytorzy, muzycy, instytucje. Promocja tej książki odbyła się w polskiej, skądinąd restauracji Kupoł. Wierni i starzy słuchacze Radia Wnet może pamiętają, że kiedyś poranki ze Lwowa 2 były nadane właśnie z restauracji Kupą i tam pamiętam, że na lokalnych ludziach duże wrażenie zrobiło to, że prezes Krzysztof Skowroński zdjął buty i prowadził na bosaka. A my w Radiu Wnet jakoś tak lubimy na bosaka robić różne rzeczy, prowadzić audycje również. Ale teraz wracamy do książki. Michał Piekarski, muzyka we Lwowie od Mozarta do Majerskiego, kompozytorzy, muzycy, instytucje. Porozmawialiśmy z Michałem Piekarskim przed promocją książki w restauracji Kupoł.
Prezentujemy dziś książkę Muzyka we Lwowie od Mozarta do Majerskiego, która jest przewodnikiem muzycznym po tym mieście. Pokazuje zarówno działalność instytucji jak opera, towarzystwo muzyczne, jak i biogramy 44 wybranych przeze mnie muzyków i kompozytorów, którzy byli związani z kulturą muzyczną Lwowa. Chciałem zrobić, żeby ukazała się książka kolejna o Lwowie, ale na temat, który nie był dotąd opracowany szczegółowo. To znaczy, były różne prace przyczynkowe, różne artykuły, za to nie było książki, która jest pracą popularno-naukową i opisuje dzieje muzyczne Lwowa właśnie głównie przez dwa stulecia do wybuchu II wojny światowej. W życiu muzycznym bardzo istotne, że nie tylko życie oficjalne, nie tylko instytucje jak opera czy towarzystwo muzyczne tutaj nadają ton, ale także to są ludzie, którzy mają swoje zainteresowania. To jest tak, że życie muzyczne Lwowa było regulowane, tak jak w innych miastach, przez takie instytucje. Za to jest istotne, że na przykład tacy urzędnicy, którzy, wiadomo, mieli codzienne obowiązki zawodowe, po powrocie do domu niejednokrotnie, tak, i zjedzenie obiadu, brali skrzypce i ćwiczyli, czy na fortepianie też trenowali w tym celu, żeby coś zaprezentować, albo w zaciszu domowym, albo też w ramach na przykład kolejnego koncertu Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, które od samego początku łączyło właśnie siły profesjonalistów i amatorów. To jest istotne i to, że muzyka właśnie nie była tylko uprawiana od święta, to jest coś, co jest właściwe do tej pory dla mieszkańców Wiednia, że muzyka ciągle brzmi, że ona jest uprawiana, że się z nią ciągle ma do czynienia, z muzyką na bardzo wysokim poziomie, że msze Józefa Haydna brzmią w kościele, tak, a pieśni Schuberta w domu. To jest coś, co było we Lwowie. Także te wzorce są istotne i to oczywiście nie jest tak, że to tylko w związku z państwowością austriacką to się odbywało. Lwów miał tradycję muzyczną już wcześniej, w renesansie, chociażby wykonywano tu kompozycje mistrzów niderlandzkich, odpisy są, które świadczą o tym. Ze Lwowa wywodził się Marcin Leopolita, najwybitniejszy polski kompozytor renesansowy. Kapele miały różne klasztory, kościoły, były też kapele magnackie, także Lwów przed objęciem tutaj władzy przez Austriaków już reprezentował kulturę muzyczną. Potem to się zmieniło. Ten rok 1772 jest nie tylko politycznie, ale też kulturowo istotny, bo pojawiają się instytucje, pojawia się stały teatr, który jest od razu teatrem muzycznym. Także są i spektakle dramatyczne, i opery, singspiele w języku niemieckim, jak i w języku polskim. Także to jest istotne i to od razu powodowało rozwój muzyczny. To jest zwykle tak, że jeżeli jest stały teatr operowy, jak mówię stały, nie taki, który gra raz, prawda, miesiąc w roku, tylko przez powiedzmy 9-10 miesięcy w roku, to życie muzyczne się rozwija, bo jest stała orkiestra, jest stały repertuar. Tak to było, jeżeli chodzi o operę, ale to nie jest jedyna instytucja. Właśnie jest Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne, które jest powołane w pierwszej połowie XIX wieku, parę dziesięcioleci po powołaniu w Wiedniu Gesellschaft der Musikfreunde, czyli Stowarzyszenia Miłośników Muzyki. To wszystko działa na rozwój kultury muzycznej Lwowa i powoduje, że w 1900 roku, tak, i około tego roku, Lwów nazywany już jest stolicą muzyczną Polski. Nie bez powodu. Stałe instytucje muzyczne, bardzo wiele instytucji muzycznych. Poza operą i towarzystwem muzycznym jest w XX wieku jeszcze powstaje filharmonia, czyli kolejna inna instytucja koncertowa. Powstają różne biura koncertowe, czyli takie, które zrzeszają muzyków do wykonywania różnych dzieł. Jest bardzo roznośnięte szkolnictwo muzyczne. Lwów, który jest niedużym miastem, on nigdy nie był ogromnym ośrodkiem w porównaniu na przykład z Wiedniem, Pragą czy Budapesztem. Lwów jest nieduży. Za to ilość instytucji jest ogromna. W tym 200-tysięcznym mieście mamy 50 szkół muzycznych, różnej wielkości oczywiście, to jest i duże konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, ale są też małe szkoły śpiewu, jak chociażby Zofii Kozłowskiej. Niemniej jednak taka duża liczba instytucji jest istotna, one są potrzebne, one nie istnieją po to, żeby tylko z nazwy funkcjonowały. Skoro istnieją, znaczy, że jest zapotrzebowanie, to znaczy, że bardzo wielu mieszkańców zdobywa wykształcenie muzyczne na różnym poziomie, że nie tylko profesjonaliści uprawiają muzykę i to jest tak naprawdę kluczowe. Nie tylko, tylko też właśnie urzędnicy, nauczyciele, inne grupy społeczne i zawodowe. W czasie jeszcze wojny to wszystko działa i się tli, ale kończy się razem z wyjazdem na ziemię zachodnie większości muzyków. Za to we Lwowie zostaje z takich najważniejszych twórców Adam Sołtys i zostaje też Tadeusz Majerski, awangardowy kompozytor, i tu działają, ale już w innym otoczeniu. To znaczy w skali polskiego życia muzycznego tutaj są istotni, mają kontakty. Zostaje też w katedrze organista Józef Nawakowski, wybitna postać, wieloletni organista katedry lwowskiej, który przecież był nauczycielem pana Bronisława Pacana, który jest nośnikiem tradycji muzycznych sakralnych Lwowa. Także, ale to są już osoby pojedyncze, bo tu przyjeżdża mnóstwo także muzyków, osób z zewnątrz, którzy już nie są związani z tymi tradycjami.
Tak było w czasie spotkania z Michałem Piekarskim. Muzyka we Lwowie, od Mozarta do Majerskiego, kompozytorzy, muzycy, instytucje. Myślę, że nie trzeba Państwu reklamować tej książki. Wystarczyło posłuchać samego Piekarskiego, żeby wgłębić się, może zapragnąć wgłębić się w tę tematykę, bo trzeba kupić i przeczytać książkę. A to już jest druga pozycja dotycząca muzyki i muzykologii Piekarskiego. Poprzednia książka nosiła tytuł Przerwany kontrapunkt. To spotkanie było bardzo sympatyczne w kameralnej atmosferze restauracji Kupoł, która my Poranki Wnet nadawaliśmy się z górnej części. Okazało się, ja wcześniej tego nie wiedziałem, że tam również jest piwnica, bardzo ładna kameralna atmosfera. Beata Kost, znawczyni Lwowa, prowadziła tę rozmowę, a rozmowa odbyła się 5 maja, to są urodziny, a właściwie rocznica urodzin Moniuszki, więc rozpoczęto to spotkanie od muzyki Moniuszki, a potem Michał Piekarski w przerwach prezentował muzykę związaną kompozytorów albo wykonawców z Lwowa. Na koniec było wino i poczęstunek, ale ja już niestety nie uczestniczyłem w tym, bo szybko pobiegłem do teatru z Andrzejem Borysewiczem, który dzisiaj pomagał w realizacji tej audycji. Pobiegliśmy do teatru, bo kolejne wydarzenie, o którym Państwu chcemy powiedzieć, a czasu mamy już mało, to jest Polska Wiosna Teatralna, która również w niedzielę zakończyła się. Ona się rozpoczęła 28 kwietnia, zakończyła się 5 maja. Był to występ i teraz znowu w naszej audycji w Studio Lwów odwiedzimy częściowo inne miejsce. Będąc w Warszawie, byliśmy cały czas na Ukrainie, a teraz będąc we Lwowie, przeniesiemy się na Zaozie. Teatr z Wędryni wystawił dwie jednoaktówki Aleksandra Fredry. Ostatnie przedstawienie w ramach Polskiej Wiosny Teatralnej. Po przedstawieniu porozmawialiśmy z Januszem Ondraszkiem, dyrektorem i wykonawcą jednej z głównych roli, dyrektorem Teatru z Wędryni.
Nie, jak powiesz, że ja jest teatr, to ja ci w łeb strzelę.
Nasze przyjazdy do Lwowa zawsze są wielkim oczekiwaniem po prostu, bo każdy ten festiwal tutaj jest czymś innym, zawsze są nowe spektakle, czekamy, co ktoś znów pokaże nowego. Widzieliśmy spektakle, które nie mieliśmy szansy na przykład Wiedeń oglądać w Wiedniu i nigdzie indziej, tuśmy zobaczyli jej wspaniały spektakl. O to chodzi, że po prostu Lwów przypomina nam, czy już najbliższy Kraków u nas, gdzie my jeździliśmy kiedyś na jakieś warsztaty teatralne a tak dalej, ale Lwów samo sobie, to jest czarujące miasto. Można powiedzieć, że znamy, gdzie już zajść na obiad, na dobrą kawę, na dobre piwko i gdzie spotykają się wspaniali ludzie. No i po prostu no już się czujemy jak w domu. Orientujemy się tu bardzo dobrze. Są tutaj bardzo życzliwi ludzie i kochający teatr i sztukę w ogóle.
Człowiek własną małżonkę spał, ci sobie.
Co za rozkosz, Kasprze, jak diabeł kulawy.
Bo już po drugi raz się stało tak, że wystawialiśmy premierę naszego spektaklu nowego we Lwowie. Pierwsza to była z okazji jubileuszu, Słonkowy Kapelusz, a teraz właśnie te dwie scenki, można powiedzieć, bo to są jednoaktówki Aleksandra Fredry. Parę lat po sobie właśnie było takich nowocześniejszych sztuk, różnych światowych autorów, no i właśnie przychodzi taki czas. Od czasu teatr musi popracować znowu trochę z innym tematem. Chodziło o to właśnie, że pojawiają się nowi aktorzy, młodzi ludzie, którzy nie mają doświadczenia w ogóle z takimi podstawami tego teatru, a Fredro jest bardzo wielką próbą nawet do tego, czy nadają się ci aktorzy do tego. Parę środowisk mniejszych polskich u nas, które nie mają takie warunki z dużymi scenami, a to można zagrać w jakichś klubach na przykład. Że to powiem, przyjaźń jest wzajemna naprawdę już od bardzo wielu lat. Nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie był początek. Początek na pewno był w Rzeszowie na spotkaniach teatrów polskich z zagranicy. Ile lat to już naprawdę nie pamiętam, na pewno już 25, może więcej, ale teraz troszeczkę do innych rozmiarów wyszła ta przyjaźń i ta współpraca, bo my też urządzamy swoje festiwale i zapraszamy, o ile jest ta możliwość, zawsze Lwowski Teatr do nas i publiczność już cieszy się na nich i znają ich, podobają się po prostu u nas. U nas jest parę zespołów, które na przykład grają gwarą, ale my jesteśmy zespołem, który też czas od czasu zrobi jakieś parę scenek mniejszych, rodzimych autorów gwarą, a dobrą gwarą. Ale my przede wszystkim chcemy grać sztuki w języku polskim, bo ten język polski brzmi u nas ze sceny, prawie tylko z profesjonalnej sceny teatru w czeskim Cieszynie. I bardzo dobrze, że jest tam ten teatr. Staramy się grać tak, jak umiemy te sztuki polskie. Propagować tę polską kulturę i szerzyć ją.
Język polski brzmi, powiedział Janusz Ondraszek, dyrektor Teatru w Wędryni, a język brzmi rzeczywiście pięknie, a szczególnie w wykonaniu naszych rodaków z Zaolzia. Piękny śląski, zaolziański akcent to była wizyta na Zaolziu. Czasu jest mało, a bardzo by się chciało. Karina Wysoczańska mówi, że nie zdążymy, a bardzo by się chciało jeszcze wypuścić jeden dźwięk. Mówiłem o tym, że zakończyła się Polska Wiosna Teatralna, a zakończyła się tym spektaklem, a rozpoczęła się historią chwalebną Zmartwychwstania Pańskiego w Katedrze Lwowskiej. Rozmawialiśmy z dyrektorem Teatru Polskiego Tadeuszem Chrzanowskim Ludowego we Lwowie. Zadałem pytanie, jak to się stało, takie wspaniałe przedstawienie, tylko 3 próby i wtedy pan dyrektor odpowiedział, proszę posłuchać, nie damy rady całej rozmowy, ale chociaż troszeczkę, dyrektor Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.
Więc nie. To 3 próby, kiedy wszyscy byli razem, a inne próby, to nazwałbym je korespondencyjnymi, bo na przykład pierwsze czytanie tego tekstu odbyło się nie we Lwowie, tylko odbyło się pod Przemyślem w Arboretum, gdzie udostępniono nam po prostu warunki, gdzie mogliśmy się wszyscy spotkać i ten tekst nie tylko przeczytać, ale przede wszystkim popatrzeć sobie w oczy, posłuchać się. Tutaj bez słyszenia się nawzajem, bez tej melodyki jakby opanowania, żeby to było wspólne partnerstwo i pewien styl, powiedziałbym, żeby zachować również ten jakby narrację takiego staropolskiego misterium, bo myślę, że tak jak sugeruje Mikołaj z Wielkowiecka, on mówi, możecie to przedstawienie grać wszędzie, możecie nawet na cmentarzu grać, możecie nawet troszkę zmniejszyć ilość osób, tylko żeby ci, co z pierwszej części pójdą do drugiej czy do trzeciej, więc duży wariant, ale mówię, tak naprawdę, to jest rzeczywiście przedstawienie po 3 próbach.
Tadeusz Szaranowski, dyrektor z Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Wojciech Jankowski, dziękuję Państwu za uwagę. Kłania się Karina Wysoczańska, która realizowała, Andrzej Borysewicz pomagał w realizacji dzisiejszej audycji. Dziękuję kolegom z Warszawy, którzy nas pilnowali. Do usłyszenia od dzisiaj Studio Lwów o godzinie 9.15, a za chwilę będą radioaktywni.
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu?
Gdzie śpiewy przed polu i płucą ze snu, tylko w Lwowie.
Studio Lwów.